Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet Już słyszy nas Paweł Jabłoński, polityk Prawa i Sprawiedliwości, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były wiceminister spraw zagranicznych. Dzień dobry panu.
Dzień dobry państwu.
No to ocena sytuacji politycznej. Ja w pewnym sensie przedstawiłem i powiedziałem, co myślę o decyzji PKW, ale co pan myśli, tego nie wiem.
Ja się w jednej sprawie z panem nie do końca zgadzam, bo pan powiedział coś takiego, że PKW zajęło stanowisko w sporze prawnym, że są sędziowie czy neosędziowie. Otóż PKW nie zajęła w tej sprawie żadnego stanowiska, bo PKW wypowiedziała się, przynajmniej tych pięciu jej członków z nominacji większości rządowej, w sposób stricte polityczny, a nie prawny. Oni już w przeszłości kilkukrotnie co najmniej dostawali do oceny różne postanowienia Sądu Najwyższego, wydawane również w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, przez identyczne albo niemal identyczne składy orzekające. Ostatnie dwa orzeczenia dotyczyły finansowania partii Konfederacja i partii Jarosława Gowina. Wcześniej były też orzeczenia dotyczące ważności innych wyborów, choćby wyborów parlamentarnych. Za każdym razem PKW uznawała te orzeczenie, nie podnosiła zastrzeżeń, nie twierdziła, że są to orzeczenia nieistniejące, nie odraczała obrad, mówiąc, że trzeba teraz poczekać na systemowe uregulowanie tej kwestii itd., itd. PKW wczoraj większością tych pięciu nominatów politycznych aktualnej większości podjęła decyzję właśnie nieprawną, a polityczną, że jeśli Sąd Najwyższy wyda orzeczenie korzystne dla PiS, dla największej partii opozycyjnej, to tego orzeczenia nie uznają. Pod jakimś pretekstem oczywiście. Natomiast przyczyna była taka, że to konkretne orzeczenie dotyczyło konkretnej partii, a nie, że wydały je osoby nieuprawnione, bo te same osoby wydawały wcześniejsze orzeczenia, które PKW uznawała. Jakie to ma konsekwencje? To ma gigantyczny skutek negatywny dla zaufania obywateli do systemu wyborczego, bo teraz tak naprawdę PKW to jest organ powołany do nadzorowania przestrzegania prawa wyborczego. PKW wczoraj złamało prawo wyborcze samo, a więc nie może wykonywać swojego podstawowego obowiązku z artykułu 160 kodeksu wyborczego, czyli właśnie nadzoru nad przestrzeganiem prawa, i tym samym nie mamy w Polsce organu, który zapewnia rzetelność procesu wyborczego. Jest niezwykle duże prawdopodobieństwo, że wybory prezydenckie w maju będą fałszowane, że będzie próba ich sfałszowania, a jeśli się nie uda, jeśli pomimo takiej próby Karol Nawrocki te wybory wygra, to będzie być może jakaś próba ich nieuznania.
No to bardzo, może nieistotny problem, ale to jest taki granat wrzucony prosto w serce systemu demokratycznego.
Mamy dzisiaj w Polsce testowany scenariusz nieco inny niż ten, który następuje właśnie w Rumunii, ale również jest to scenariusz, który ma doprowadzić do tego, że jeżeli obywatele wybierają inaczej niż chce tego mainstream, niż chce tego rządząca partia liberalno-lewicowa, grupa polityków z różnych sił politycznych, ale tak naprawdę realizujące ten jeden zasadniczy interes kilku najważniejszych państw Unii Europejskiej. Jeśli obywatele chcą wybrać inaczej, to są tego prawa pozbawiani. To się wydarzyło w Rumunii. No, proszę spojrzeć na to, że tam też były orzeczenia. Pierwsze orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego Rumuńskiego zatwierdziło wybory. Dopiero później, po kolejnych kilku dniach, ten sam Trybunał, chociaż orzeczenia też są ostateczne, tak jak w Polsce, ten sam Trybunał podważył swoje własne orzeczenie. Też są duże wątpliwości, czy miał do tego prawo. I wybory unieważnił. Co będzie dalej? Nie wiadomo. Być może będą próbowali wykluczać kandydatów ze startu w wyborach. Być może będą jeszcze jakieś inne działania. W Polsce być może będzie taka sytuacja, o której mówił wczoraj sędzia Marciniak. Ona też jest niestety z pewnego punktu widzenia bardzo prawdopodobna, że działalność PKW zostanie sparaliżowana do tego stopnia, że w ogóle samo przygotowanie wyborów prezydenckich będzie poważnie utrudnione. Bo kodeks wyborczy mówi, że w bardzo wielu czynnościach, jak choćby rejestracja kandydatów na prezydenta, od decyzji PKW przysługuje skarga. Skarga gdzie? Do Sądu Najwyższego. Do której izby? No to już Sąd Najwyższy ma uregulowane tak, że zawsze jest to Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. I teraz jeśli ktoś wniesie skargę, proszę sobie wyobrazić taką sytuację, że na przykład Pan decyduje się kandydować na prezydenta. Składa pan listy podpisów, ale tam PKW stwierdza, że panu zabrakło tych podpisów. Pan mówi, nie zgadzam się z tym, zaskarżam to do Sądu Najwyższego. Sąd Najwyższy przyznaje panu rację. I co teraz robi PKW?
Nie uznaje.
No właśnie, uznaje, nie uznaje, sędziowie, neosędziowie powinni być konsekwentni, nic zupełnie nie uznawać. Jeśli nie uznają, to znaczy, że nie ma żadnej decyzji, to znaczy, że ktoś jest albo blokowany, albo jest jednak dopisywany. Gigantyczny chaos i zagrożenie w ogóle dla samej możliwości realizacji wyborów.
Przyjrzyjmy się argumentom ministra Bodnara. Powiedział, no TSUE nie uznaje tej Izby Sądu Najwyższego, w związku z powyższym ta Izba powinna być albo skasowana, albo jej kompetencje przeniesione do jakiejś innej Izby Sądu Najwyższego. Jak pan te argumenty ocenia i w ogóle co to jest za wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej?
Po pierwsze, to są brednie, że TSUE nie uznaje, czy że stwierdza, że są jacyś neosędziowie. Nawet w tej niedawnej opinii Komisji Weneckiej jest zawarty taki fragment, bardzo mocno brzmiący, bardzo niekorzystny dla Bodnara, który mówi tak, nie ma żadnego, jednego konkretnego wyroku, który by unieważniał wszystkie nominacje sędziowskie. Jeżeli Polska chce uregulować sobie sądownictwo, zresztą to w ogóle jest kwestia wyłączona z prawa unijnego, bo procesy wyborcze nie należą do kompetencji Unii Europejskiej. To też jest zasadnicza kwestia, że w tej sprawie w ogóle Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nie ma żadnych kompetencji traktatowych. Ale nawet gdyby miał, to nigdy czegoś takiego nie powiedział, jak Bodnar usiłuje po prostu nam wymawiać, wbrew faktom. Jeśli większość rządowa uważa, że Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych albo Izba Karna, albo jakakolwiek inna Izba Sądu Najwyższego jest niewłaściwa, nie powinno jej być, to ma prawo przedstawić odpowiedni projekt ustawy. Od roku rządzą, ponad roku, taki projekt nie został przedstawiony. Nie rządzą ustawami, próbują rządzić uchwałami. Prawo obowiązuje, do czasu aż nie zostanie zmienione. Izba jest częścią Sądu Najwyższego, do czasu, aż ta organizacja wewnętrzna Sądu Najwyższego nie zostanie zmieniona. Nie da się inaczej. Zresztą pan Bodnar jest najlepszym przykładem, dlatego że on też uznawał część wyroku. Jego prokuratorzy brali udział w tych postępowaniach. Nie mówili, że to nie jest sąd, że to jest jakieś spotkanie dziwnych ludzi, którzy udają sędziów. Składali wnioski, występowali w tych sprawach. Dopiero jak przegrali, wtedy im się sąd przestał podobać. Takie wybieranie sobie wyroków też zostało ostatnio potępione przez Komisję Wenecką i szczerze mówiąc sądzę, że to nie jest z prawnego punktu widzenia tak istotne, bo Komisja Wenecka to nie jest żadne źródło prawa, ale to też pokazuje, że nawet ci prawnicy europejscy, którzy wspierali tą liberalną stronę, zaczynają to również krytykować.
Mamy decyzję ministra Bodnara, mamy decyzję PKW. Jaki ustrój buduje Donald Tusk?
No, najlepiej określa to termin decyzjonizm, czyli oparcie wszystkich z kwestii prawnych, w całości funkcjonowania państwa, wyłącznie na woli politycznej tego, kto państwem kieruje, tego kierownika, który ma w ręku większość parlamentarną, bo taki system jest w Polsce. Ten, kto kontroluje większość parlamentarną, tak naprawdę rządzi państwem. I najwyraźniej dzisiaj on postanowił wymontować z tej maszyny wszystkie hamulce. Hamulce także te o charakterze konstytucyjnym, także te o charakterze ustrojowym. Jeżeli bowiem przestaje się uznawać wyroki sądu, w zależności od ich treści, jeśli one nam się podobają, to uznajemy, a jeśli nam się nie podobają, choćby je wydali dokładnie ci sami ludzie, to ich nie uznajemy. No to tak naprawdę oznacza, że nie mamy już tego bezpiecznika w postaci kontroli prawa nad władzą. Praworządność, ten termin, oznacza właśnie to, że nie rządzi ta czy inna partia polityczna absolutnie i niepodzielnie, bez żadnych granic, tylko może rządzić w granicach prawa. Mamy to wpisane do Konstytucji, do artykułu 7. Artykuł 4. Więc jeżeli mamy do czynienia z taką sytuacją, że oni testują w tej chwili, jak daleko mogą się posunąć, bo tak naprawdę też o to tu chodzi. Oni przesuwają te granice tak daleko, jak mogą, patrzą, jaka będzie reakcja. To jedyne, co może ich zatrzymać, to bardzo silny opór społeczny, bardzo silny opór przed próbami także sfałszowania wyborów, przed tymi próbami wmówienia, że za chwilę, zresztą mieliśmy wczoraj też kolejną rzecz bardzo niepokojącą, próbę sfałszowania rzeczywistości, twierdzenia, że grupy ludzi, które wysyłały jakieś wiadomości, niechęcające do głosowania na Prawo i Sprawiedliwość, wyświetlające hasła niekorzystne dla Prawa i Sprawiedliwości, powiązane prawdopodobnie z Rosją, no, media rządowe, politycy rządowi wmawiają ludziom, że było dokładnie odwrotnie, wbrew faktom. I to też ma służyć do przygotowania takiej atmosfery, że będą powody do unieważnienia wyborów, jeżeli wynik będzie nie po ich myśli.
No dobrze, ale poza takim głosem niepokoju, poza takim, przepraszam za porównanie, ale takim dziecięcym tupaniem, jaki jest plan polityczny Prawa i Sprawiedliwości?
Przede wszystkim potrzebna jest ogromna mobilizacja społeczna do kontroli wyborów. Ruch kontroli wyborów, który był tym masowym ruchem w roku 2015, potem był kontynuowany nieco, może już z mniejszą intensywnością, musi w tych wyborach być na nowo i to nawet powiedziałbym na skalę niespotykaną dotąd liczebny, dlatego że tylko właśnie masowa mobilizacja, która będzie się przekładała na to, że w każdej pojedynczej komisji będą ludzie pilnujący tego, żeby wyborów nie sfałszowano, że będą tacy ludzie również w tych komisjach okręgowych, gdzie będą liczyli, gdzie będą podsumowywali te wyniki. Żeby zapobiec fałszerstwom, trzeba im patrzeć na ręce bardzo uważnie. To jest jedyny sposób.
Tak samo
na wcześniejszym etapie.
Mówi pan o tym, żeby zapobiec fałszerstwom, tymczasem może być w ogóle sens wyborów, może być istota wyborów, może być podważona. Po pierwsze, powiedział pan, że wybory mogą być nieuznane. Po drugie, że Państwowa Komisja Wyborcza straciła mandat do tego, żeby kontrolować wybory, więc to jest sytuacja. Jeszcze do wyborów nie doszło.
No więc oni będą próbowali testować, jak daleko mogą się posunąć. Jeżeli będą widzieli, że społeczeństwo na to nie reaguje, to będą próbowali dalej. Być może właśnie dojść do testowania, czy na przykład decyzja o odwołaniu, przesunięciu wyborów, czy spotka się z jakimś protestem. Jeżeli oni się do czegoś takiego posuną, trzeba być gotowym także na to, żeby wówczas zaprotestować w sposób absolutnie masowy przeciwko temu, dlatego że to jest po prostu, nie chcę tu używać wielkich słów, ale to jest zamach na demokrację, zamach na podstawowy mechanizm, który gwarantuje możliwość zmiany złej władzy. Jeżeli obywatele są pozbawiani tej możliwości, to przestaje funkcjonować demokracja, zaczyna funkcjonować w państwie autorytarnym, w państwie rządzonym.
No dobrze, ale czy powiedział pan przestaje, a nie przestała funkcjonować demokracja w Polsce?
Nie powiedziałbym, że przestała, bo to nie jest wyłącznik, który jest w pozycji 0 albo 1. To jest proces. Jeżeli oni dzisiaj zaczynają pokazywać, jest bardzo mocno ograniczone już dzisiaj prawo opozycji, choćby przez to, że w zasadzie zostaliśmy bezprawnie pozbawieni możliwości funkcjonowania jako partia polityczna. Nie ma jakiejkolwiek podstawy do tego. Zresztą o tym też sędzia Marciniak mówił. Decyzja PKW, nawet gdyby jej Sąd Najwyższy nie uchylił jeszcze, to nie jest prawomocne. No, dzisiaj nawet według PKW to nie jest tak, że zapadło jakieś ostateczne uprawomocniające tą decyzję orzeczenie. Oni twierdzą, a piątka przynajmniej, że nie ma żadnego orzeczenia. A zgodnie z kodeksem wyborczym, do czasu jak nie ma prawomocnej uchwały PKW, to pieniądze powinny być też partiom wypłacane. Już tu mamy łamanie prawa, mamy ograniczanie praw opozycji. Mamy pozbawianie obywateli prawa do rzetelnej informacji, a wręcz potężną obawę przed tym, że jeśli ktoś mógłby, być może, nie wiemy tego, ale takie prawo zapewnić, na przykład wpływając nieco na główną stację prywatną sprzyjającą Tuskowi czy nie TVN, to natychmiast następuje ograniczanie możliwości zmian właścicielskich w tej stacji. Jutro ma być TVN wpisany na listę spółek pod szczególną kontrolą. Więc te prawa są stopniowo ograniczane. Jeśli będzie ten proces postępował dalej, to w pewnym momencie nie będzie innego wyjścia. Będzie musiał nastąpić masowy opór społeczny, bo to jest jedyny sposób. Przed innym mechanizmem niż opór społeczny ta władza się nie zatrzyma.
A jak Prawo i Sprawiedliwość poradzi sobie bez pieniędzy? Jak sobie poradzi bez pieniędzy Karol Nawrocki?
No, z pewnością będzie to bardzo trudne, natomiast my cieszymy się z tego, że mamy w ostatnich miesiącach bardzo dużą mobilizację ludzi, którzy nie zgadzają się z tym, co się w Polsce dzieje. Często są nawet ludzie, którzy być może nie są jakimiś wielkimi fanami akurat konkretnie Prawa i Sprawiedliwości, ale widzą, że prawa opozycji nie mogą być ograniczone, bo to jest zagrożenie po prostu dla funkcjonowania systemu demokratycznego. Otrzymaliśmy bardzo duże wsparcie, natomiast to wsparcie jest potrzebne jeszcze w kolejnych miesiącach na tą bardzo ciężką, bardzo brutalną, pełną fałszerstw, pełną ataków, paszkwili kampanię, którą strona rządząca już zaczęła prowadzić i bardzo liczymy na to, że to wsparcie będzie kontynuowane. Zachęcamy do nawet drobnych, nawet kilkuzłotowych wpłat na Prawo i Sprawiedliwość, także na inne inicjatywy patriotyczne, na wolne media także, bo to też jest element tego mechanizmu, który gwarantuje nam możliwość realizacji naszych uprawnień demokratycznych. Widzimy, że ta mobilizacja społeczna ogromnie wzrosła, no ale potrzebna będzie jeszcze większa, więc wszystkich naszych słuchaczy też zachęcam do tego, żeby takich wpłat na choćby drobnych, na Prawo i Sprawiedliwość, jeżeli mogą, to dokonywali.
Ale czy z tej tacy da się uzbierać na kampanię wyborczą i na funkcjonowanie partii?
No, to będzie zależne od jej wielkości i liczymy na to, że ta duża mobilizacja społeczna przełoży się na to, że będziemy mogli tę kampanię sfinansować w takim stopniu, żeby pozwolić na równe warunki rywalizacji. Na równe warunki rywalizacji, bo to, o to tu chodzi. Nie o jakieś wielkie frukta, dochody, które przekraczałyby standardy czy zwyczaje przyjęte wcześniej, tylko o równe warunki gry, o to, żeby wszystkie drużyny miały dokładnie, mówiąc tak po piłkarsku, tylu samo zawodników. Żeby nie było tak, że większość rządowa może sobie wystawić zamiast 11, na przykład 25 zawodników i mieć kompletną przewagę nad pozostałymi.
Ale
tylko czy to walka.
Ale tej czystej walki chyba nie ma i marzenie o tym, żeby ta walka była czysta, skoro sędziowie, tylko tu już mówimy w tej przenośni piłkarscy sędziowie, już spotkali się z fryzjerem, już są przekupieni.
No widzi pan, to jest właśnie taka sytuacja, znów wracając do tych pierwszych decyzji. No to tak jakby sędzia, który gwiżdża faul w jedną stronę, w stronę drużyny Donalda Tuska, przyznaje jemu rzut wolny, no to jest uznawany. Bardzo dobra decyzja, świetnie wychwycił przewinienie drużyny przeciwnej. A w momencie, gdy to Donald Tusk fauluje, no to mówi nie, nie, to nie jest w ogóle żaden sędzia, on się przez pomyłkę znalazł na tym boisku. I dopóki dla widzów, dla społeczeństwa tego trochę mniej zainteresowanego polityką, którego opinię kształtują w dużym stopniu media, dopóki tego typu brednie będą przyjmowane, traktowane jako po prostu jakiś tam argument podnoszony przez polityków, dopóty on będzie posuwał się coraz dalej, dopóty Tusk będzie próbował coraz bardziej wykrzywiać te reguły, naginać je i łamać na swoją korzyść. Natomiast w momencie, w którym widzowie, społeczeństwo zacznie stawiać opór, zacznie protestować, będzie musiał się wówczas cofnąć, będzie się musiał zatrzymać. Zdaję sobie sprawę, że w tej chwili jako opozycja możemy czasami być postrzegani jako zupełnie bezsilni, ale nie jesteśmy bezsilni, bo my reprezentujemy miliony ludzi, którym się to nie podoba. Im więcej będzie tych ludzi, im większy ten opór będzie, tym większa szansa, że doprowadzimy do zatrzymania się tej władzy, a wreszcie do jej zmiany, bo myślę, że już po tym roku wszyscy widzą, że jakiekolwiek obietnice były tylko pewną fatamorganą, pewnym oszustwem, który miał posłużyć do przejęcia władzy, a realnie ten rząd nie zamierza w Polsce wprowadzać żadnych rozwojowych projektów, tylko po prostu kontrolować państwo i niszczyć opozycję.
Ale czy chodzi pan po ulicach, rozmawia pan z ludźmi, czy pan jest pewny, że te miliony ludzi okażą taką determinację, żeby wyjść na ulicę, żeby pokazać swój opór?
Jakbym był pewny, to w zasadzie można by powiedzieć, że już nie trzeba nic robić i można czekać tylko na wybory. Nie ma żadnej pewności. Ta walka będzie bardzo ciężka, natomiast to, co słyszę w ostatnich tygodniach, miesiącach nawet od ludzi, którzy nie kryją, że w wyborach w październiku 2023 roku nie głosowali na PiS, bo byli zniechęceni albo nawet w ogóle nigdy w przeszłości nie głosowali na PiS, głosowali na Platformę, chcieli odsunięcia PiS od władzy, liczyli na to, że zmieni się coś w Polsce na lepsze. Wielu ludzi tak do tego rzeczywiście podchodziło, dlatego właśnie PiS te wybory przegrało, chociaż mieliśmy pierwszy wynik, nie stworzyliśmy rządu. Dziś wielu ludzi jest potwornie rozczarowanych tym rządem. I to chodzi zarówno o to, że są coraz wyższe ceny, chociaż obiecywali, że drożyzna się skończy. Jest totalny zastój w projektach rozwojowych. Jest kompletny brak ambicji w sferze nawet tej, która wydawało się, że będzie jakąś główną domeną tego rządu, czyli w polityce międzynarodowej. Oni się wycofują z jakichkolwiek nawet prób narzucania własnej agendy, nadawania tonu Unii Europejskiej. Zaraz mamy prezydencję, nawet szczytu Unii Europejskiej nie będzie w Warszawie. Nawet z tego zrezygnowali. I jest potworne rozczarowanie. Czy to znaczy, że ci ludzie teraz zaczną głosować na Prawo i Sprawiedliwość? Część być może tak, część być może nie, ale widać, że nastroje społeczne już w tej chwili bardzo mocno się zmieniły. Widać to także w badaniach. Żaden rząd w historii po roku rządzenia nie miał jeszcze ponad 50% przeciwników. Były takie rządy, które miały więcej przeciwników niż zwolenników, ale żaden rząd nie miał jeszcze ponad 50% przeciwników. To też pokazuje, że ocena tego rządu jest po prostu fatalna. I sądzę, że dlatego także oni się boją tych wyborów, dlatego będą próbowali działać metodami niedemokratycznymi.
To ja by jeszcze raz na zakończenie zapytam, jaki jest cel działania rządu premiera Donalda Tuska i samego Donalda Tuska? Cel taki dalekosiężny. Plan pięcioletni.
Myślę, że zasadniczym celem jest zniszczenie PiS-u. To jest główny cel Tuska. On nie krył tego,
ale chce zniszczyć PiS. Po co chce zniszczyć PiS?
Myślę, że dlatego, że on się po prostu też boi osobiście, że jeżeli tego nie zrobi, no to będzie musiał odpowiedzieć za złamanie prawa, którego się dopuścił w wielu bardzo punktach. Sądzę, że to jest kwestia pewnego rodzaju, no to jest taki psychologiczny mechanizm po tej liberalnej stronie. To środowisko przez pierwsze 20 kilka lat po 89 roku żyło w przekonaniu, że im się po prostu należy władza, że oni należą do grupy panującej nad elektoratem z mniejszych miejscowości, mniej zamożnym, że ta grupa ludzi, która tworzyła nasze państwo po roku 89, w zasadzie ma jakieś przyrodzone prawo do tego, żeby decydować o jego losach w zasadzie niezależnie od wyniku wyborów. Dlatego właśnie była tak potężny sprzeciw, zaraz gdy tylko wybory przegrali w 2015 roku. I to wyrażali zresztą także, no, choćby sami sędziowie, to mieliśmy wręcz otwarte deklaracje, że ich celem jest zemsta, że oni pragną zemsty. Myślę, że to jest właśnie główna emocja, w którą kieruje się Tusk. Zemsta i chęć nie tyle pokonania przeciwnika w demokracji, ale jego zniszczenia. I do tego będzie ten rząd dążył, a rozwój Polski, pozycja Polski międzynarodowa tak naprawdę ich kompletnie nie interesują. Wręcz mam wrażenie, że będą dążyli do tego, aby ta pozycja była jak najmocniej złączona z decyzjami większych państw Unii Europejskiej po to, żeby te decyzje podejmowane na zewnątrz uniemożliwiały jakiekolwiek zmiany w Polsce. Dlatego właśnie będą popierać zmiany traktatów unijnych. Nad tym prace cały czas się też toczą.
O czym powiedział Paweł Jabłoński w Poranku Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję. Dobrego dnia.
Jest godzina 7:34.